Kielce.
Dzień dobry, Radosław Podsiadły. Rozpoczynamy studio polityczne Radia Kielce. Dzisiaj są z nami poseł Marek Kwitek, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam serdecznie.
Poseł Mariusz Gosek, Solidarna Polska.
Kłaniam się, dzień dobry.
Rafał Kasprzyk, Polska 2050.
Dzień dobry państwu.
Filip Strząbała, Nowa Lewica.
Dzień dobry państwu.
Mateusz Żukowski, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry.
Michał Skotnicki, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry.
I Mateusz Iwan, Konfederacja.
Dzień dobry.
I rozpoczynamy od razu od pierwszego tematu. Wizyta szefa polskiego rządu w Stanach Zjednoczonych to kolejne potwierdzenie kluczowej roli Polski w budowaniu dobrej relacji z Ameryką. Pytamy o to, czy Polska może być głównym architektem budowania dobrych stosunków Unii i Stanów Zjednoczonych. Zaczniemy od pana Mateusza Iwana, Konfederacja.
Trzeba patrzeć na tą wizytę generalnie w tym momencie tak naprawdę w kilku różnych aspektach. To znaczy, pierwszym, jeżeli mamy przeprowadzić jakąś gradację powodów, dla których ta wizyta się odbyła, no to niestety, ale no tutaj muszę przyznać, że nie jesteśmy, nasz interes, że tak powiem, bieżący, nie jest tym najważniejszym w tej wizycie, w mojej ocenie przynajmniej. W mojej ocenie ta wizyta teraz ma służyć przeniesieniu, może nie zdobyciu jakiejś dominacji, bo my mamy, za chwilę o tym powiem, więcej problemów, jeżeli chodzi o dogadywanie się z jakimikolwiek sojusznikami czy inną współpracą. Ale chodzi o to, że Francja w tym momencie jasno opowiedziała się za przeniesieniem ciężaru swojej polityki z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych na Chiny.
Panie Mateuszu, przechodzi pan do drugiego tematu.
Tak, ale jest to bardzo mocno powiązane z tego względu, że Polska w tym momencie, wizyta Morawieckiego jasno świadczy, że Stany Zjednoczone, które w minionych latach sporo swoich sił wkładały, jeżeli chodzi o nie tyle z całą Unią rozmowy, co z poszczególnymi krajami, to sporo sił wkładały w przekonywanie Francji do swojej polityki, sporo włożyły dyplomatycznych zabiegów, żeby tą Francję do siebie przekonać, żeby utrzymać swój prymat we Francji jako najważniejszego partnera strategicznego. Tymczasem Emmanuel Macron stara się właśnie odbić to w drugą stronę, co nie jest dziwne w przypadku Francji, która i w stosunku do Rosji była bardzo spolegliwa i teraz w stosunku do Chin też jest, chowając to za próbami pokojowymi Chin, które wiadomo, że są tak naprawdę eskalacją przed obecnymi działaniami na Tajwanie. No i w tym momencie Morawiecki stara się jakby zająć to miejsce tej Francji, stara się Polskę ulokować w tym miejscu, jeżeli chodzi o sojusz między europejskimi krajami a Stanami Zjednoczonymi, w punkcie, gdzie była Francja, czyli bliższego sojusznika, o wiele częściej wysłuchiwanego, jeżeli chodzi o pozycję. Kolejnym takim powodem, dla którego na chwilę obecną dobre propagandowo jest dla Morawieckiego wizyta w Stanach Zjednoczonych, jest to, że no zaczyna odpalać się kryzys na granicy ukraińskiej, czy to kryzys zbożowy, czy za chwilę będzie kryzys gorzelniczy, czy za chwilę będzie kryzys drobiarski, bo one, zboże jest tylko preludium tutaj, za chwilę uderzy cała masa innych branż rolniczych, które no cóż, nie zostało to w ogóle w żaden sposób sensownie dopilnowane i będzie ta wizyta, a tak jak troszeczkę wizyta Zeleńskiego, która dała ludziom przy świątecznych stołach możliwość rozmawiania o wizycie, o jakich to dobrych stosunkach nie jesteśmy, za to odsunęła dyskusję o inflacji, o problemach codziennego życia, o drożyźnie. Tak samo tutaj wydaje mi się, że to jest kolejny strzał na znów dyskusję przy rodzinnych stołach na kolejny czas i my w ogóle co chwilę teraz od partii rządzącej będziemy takie wrzutki widzieli, próbujące ocieplić wizerunek, próbujące stworzyć wizerunek poważnych zawodników, poważnych graczy. Kiepsko to wychodzi, jak w tle na tapecie wiszą ludzie pokroju Sasina, Suskiego czy pana Kowalskiego z Solidarnej Polski. No ale cóż, tak jest. Kolejnym problemem jest to, że do tej pory polski rząd, jak widać zresztą po kryzysie ukraińskim z zbożem, jest całkowicie spolegliwy w stosunku do każdego sojusznika, z którym próbuje cokolwiek, czy każdego kontrahenta, z którym próbuje cokolwiek wypracować. Licytujemy cały czas w górę, zamiast licytować w dół. Nie uzyskujemy dużo obietnic, bardzo dużo obietnic, bo na chwilę obecną Polska jest chyba krajem obiecanym, a w dalszym ciągu w tym momencie widzę to tylko w ten sposób, że nie ma możliwości, byśmy cokolwiek uwalczyli. Nie mamy siły przebicia, a nasz rząd zachowuje się. Także nie podniesiemy na pewno, takie wizyty na pewno podniosą naszą rangę odrobinę, bo z tym nie można się kłócić w opinii międzynarodowej, ale realnie, no cóż, gdzie są silosy zbożowe, które miały służyć do tranzytu, a które pan Biden obiecał już przecież jakiś czas temu przy granicy Polski? No nie ma ich, tak? A mamy problem. To może Amerykanie wezmą od nas to zboże techniczne w całości? No, nie rozumiem. Właśnie jak miałoby to zostać w tym momencie sensownie rozwiązane, zwłaszcza, że na przeszkodzie stoi Unia Europejska, która, jeżeli przecież popatrzymy, do tej pory nie mamy pieniędzy w praktyce za nasz wkład w oddawanie sprzętu, bo przecież to są jakieś grosze, to co do tej pory uzyskaliśmy w formie zamiany sprzętu i tak dalej.
Ale tu już, panie Mateuszu, odbiega pan trochę
Tak, od tylko, że chodzi tu, że to jest wszystko ze sobą ściśle powiązane, bo Unia Europejska w tym momencie nie zrobiła za wiele. Nasz rząd znów nie wynegocjował tego, co mógł wynegocjować w naszej pozycji i tej wojny, więc uważam, że troszkę może w opinii publicznej się uniesie wizja Morawieckiego jako solidnego przywódcy, który tam z amerykańskimi dygnitarzami rozmawia. W praktyce nie przyniesie nam to żadnych realnych wymiernych korzyści, jak do tej pory rzadkie były korzyści, które wynikały z działań przedstawicieli rządu negocjujących cokolwiek.
Michał Skopiński, PSL.
Szanowni Państwo, panie redaktorze, oczywiście każda taka wizyta szefa rządu polskiego w Stanach Zjednoczonych czy w innych zaprzyjaźnionych mocarstwach jest dobra dla naszego kraju, dobra dla naszych obywateli, mieszkańców. Ale przy okazji trzeba również załatwiać swoje najważniejsze rzeczy. Ona miała kilka aspektów, ta wizyta, bo jedno to jest próba odnalezienia się Polski jako takiego mniejszego, ale mocarstwa w geopolityce światowej. I tu nawiążemy później do rozmów pana Macrona w Chinach i co dała ta wizyta Morawieckiego w tym wypadku w Stanach Zjednoczonych, ale to też powinna być w dużej mierze, chyba tak powinna być przygotowywana wizyta o zapewnieniu jeszcze większego bezpieczeństwa w systemie NATO dla Polski, bo tu kluczowe są Stany Zjednoczone i tu nawet nie ma co dyskutować w tej materii, jak i również sprawy ekonomiczne i społeczne. No i poza tym jeden wielki, duży PR, który poszedł w telewizji publicznej, jeśli chodzi o już kampanię wyborczą, to też sobie trzeba powiedzieć, ale wróćmy do spraw ekonomicznych. No, muszą premiera naszego rządu witać i dobrze podejmować w Stanach Zjednoczonych, podjęła pani wiceprezydent. Szkoda, że nie mało możliwości spotkania się, choć krótkiego, z panem prezydentem Bidenem. No pewnie nie było to ustalane, ale
poza Stanami Zjednoczonymi.
No ja rozumiem, że wiceprezydent Stanów Zjednoczonych to jest jak premier w naszym kraju. Ale aczkolwiek gdyby to się wydarzyło, byłoby to jeszcze bardziej doniosłe wydarzenie. Słuchajcie, tak szybko licząc, od Stanów Zjednoczonych kupujemy czy bierzemy towary w najbliższych latach za ponad 100 miliardów dolarów. Szybciutko, elektrownia atomowa to jest 100 miliardów złotych, HIMARSy ponad 10 miliardów dolarów, Abramsy ponad 4 miliardy dolarów, F-35 i tak dalej możemy wymieniać. Chyba nie mają Stany Zjednoczone teraz tak dobrego klienta, a tu nie chodzi o to, żeby być klientem Stanów Zjednoczonych, a partnerem, o czym tutaj kolega wcześniej wspominał, żeby łącznie z tymi zakupami, bo wiadomo, najlepsze technologie i to nie podlega dyskusji, ale żeby z tymi z tym zakupem te technologie choćby w części do naszego kraju przyszły. No bo mówi się, że być może będzie serwisowane, Abramsy będą serwisowane, być może amunicja będzie z ubożonym uranem robiona, wytwarzana w naszym kraju, oczywiście przy kooperacji z firmami Stanów Zjednoczonych. Jednak to jest za mało tu, a mi się wydaje, że powinny nie być serwisowane Abramsy, bo te czołgi pewnie będą klienci na nie nie tylko w Polsce, ale sądzę, że i w Rumunii i w innych krajach NATO, które również przekazały swoją broń walczącej Ukrainie i muszą podmienić swoją bazę, o tak jak my żeśmy przekazali T-72. W to miejsce dostajemy używane, ale bardzo dobre 116 Abramsów, więc o to wszystko trzeba zabiegać i o tym trzeba, trzeba mówić. Dobrym stwierdzeniem było to, że pan Morawiecki, pan premier powiedział, że my jesteśmy najbliższym krajem w Unii Europejskiej Stanów Zjednoczonych. No to wychodzi to widać. Natomiast też nie możemy jakby odstawiać się od Niemiec i od Francji, żebyśmy my z tego całego brzydkiego wydarzenia, jakim jest wojna w Ukrainie, wyszli z obronną ręką, a ba, być może jeszcze bardziej rozbudowali swoją gospodarkę, bo armia zdaje się być, będzie jedną z silniejszych armii europejskich, to musimy współpracować również z sąsiadami. No nie możemy tak zostawić sobie, że no powiem to, PiS zrobi wszystko, żeby nam teraz obrzydzić Niemców. No Francuzów żeśmy uczyli jeść widelcem. No nie da się tak zero-jedynkowo podchodzi do sprawy. PKB niemieckie jest kilkokrotnie większe od naszego, PKB francuskie również. No trzeba też znać troszeczkę swoje miejsce w szeregu, bo żeby mieć dobrą i silną armię, to trzeba mieć dobrą i silną gospodarkę. Te dwie rzeczy są nierozerwalne i o te dwie rzeczy trzeba walczyć. Więc wydaje mi się, że trochę było mało, może nie obietnic, jak to tutaj żeśmy słyszeli, ale zapewnień, bo to już jest wizyta premiera, pewnie był z całą masą rzeszą przedsiębiorców i lobbystów, którzy tam mieli, żeby będą zapewnienia nowoczesnych technologii, produkcji, przynajmniej w dużej części uzbrojenia, te, które będziemy kupować, bo trzeba te zakłady wytworzyć, bo później przecież ten cały sprzęt za kilkadziesiąt miliardów dolarów trzeba serwisować. Nie jest tak, że będziemy na statki wkładać Abramsy czy inne Himarsy i będziemy je zawozić do Stanów Zjednoczonych, żeby tam zrobić przeglądy lub bieżące naprawy. To wszystko powinno być robione tu w naszym kraju. Mamy teraz tą jedyną okazję, żeby nasz kraj stał się takim centrum. No ponieważ jesteśmy największym tym krajem Europy Środkowej, Środkowo-Wschodniej, jak to się o nas mówi. I to tu Amerykanie powinni i koło tego trzeba wytwarzać jak najlepsze lobby, żeby te zakłady tu się pojawiły i żebyśmy tu mogli się rozwijać tak, jak na to zasługuje nasz kraj.
Mateusz Żukowski, Koalicja Obywatelska.
No wie pan, przede wszystkim moi przedmówcy trochę o tym powiedzieli, że ta wizyta dyplomatyczna czy misja premiera Morawieckiego, i to widać, była o dosyć niskiej randze dyplomatycznej. Świadczy to o tym chociażby niewielka ilość spotkań takich stricte politycznych i ja bym to prędzej, i byłoby to większym sukcesem dla Prawa i Sprawiedliwości, nazwał, że to była wizyta robocza premiera w Stanach Zjednoczonych. Nie ma tutaj żadnych jakichś wielkich, spektakularnych sukcesów. Ta wizyta to rozmowa z panią wiceprezydent półgodzinna i tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie stricte polityczne, to koniec. Pan premier był potem w dwóch największych producentach wojskowych w Stanach Zjednoczonych i widać, że to był głównie ta wizyta była po to, bo my też jakby nie znamy w większości szczegółów tej wizyty, tak oficjalnie. No bo oczywiście oficjalna notka polega na tym, że żeby przyspieszyć dostawy uzbrojenia do Polski, no i ewentualnie podejrzewamy, że są jakieś rozmowy typu przeniesienia części produkcji. I to było clue całej tej wizyty. Natomiast robienie z tego wielkiego wydarzenia, przepraszam bardzo, ale nie za bardzo było to wielkie wydarzenie, bo nic nie przyniosło. No, jakby premier nic z tych Stanów Zjednoczonych nie przyniósł, a jeszcze dodatkowo obniżył swoją rangę dyplomatyczną, bo to nie jest prawda, że prezydent Stanów Zjednoczonych spotyka się tylko i wyłącznie z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, bo tak z ciekawości sobie sprawdziłem, idąc do studia. I przykładowo, kompletnie nie z mojej bajki, więc sympatii mi nie można przypisywać, ale chociażby premier Miller, albo premier Buzek, albo inni premierzy, którzy do tej pory byli w Stanach Zjednoczonych, jednak byli podejmowani w Białym Domu czy przez prezydenta i byłaby to oficjalna wizyta polskiego rządu. Przypominam, że póki co jeszcze wiem, że to jest pomieszanie z poplątaniem w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, ale to premier jest szefem tego rządu, a nasza konstytucja jest bardziej systemem kanclerskim niż prezydenckim i to tutaj jest odium prowadzenia polityki zagranicznej, a nie u prezydenta Andrzeja Dudy. Dodatkowo premier miał wpadki w Stanach Zjednoczonych. Niefortunne moim zdaniem słowa o sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Nasz premier powiedział prawdę. Jesteśmy skazani na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i to Stany Zjednoczone są gwarantem bezpieczeństwa Polski. I tutaj pełna zgoda. Tylko w dyplomacji pewnych rzeczy, w szczególności tych oczywistych, nie do końca się mówi, bo to nie do końca ładnie wychodzi, kiedy premier polskiego rządu jedzie coś negocjować, cokolwiek by to nie było. I pierwsze zdanie, które pada, to mówi, że no, ale my jesteśmy skazani na wasz sojusz i na pewno będziemy od was kupować i w ogóle to wy, my jesteśmy waszymi najwierniejszymi sojusznikami. No jeżeli jedziemy coś negocjować, no, troszeczkę inaczej się prowadzi rozmowę. Tutaj przeciwstawienie do Macrona, który w ogóle poleciał w drugą stronę, żeby podbić właśnie tą pałeczkę, to w ogóle już jakaś abstrakcja zaczęło opowiadać o Chinach, ale to już kompletnie później. Natomiast Mateusz Morawiecki w drugą stronę przesadził, cały czas podkreślając tą ważność tego sojuszu i tak naprawdę stwierdzając fakty, ale no tych często w dyplomacji się nie mówi. Ja mam wrażenie, że bardzo często polityka Prawa i Sprawiedliwości, w szczególności ta przed wojną na Ukrainie, bo jakby wojna na Ukrainie zmieniła kompletnie całą perspektywę i również dodała ogromu skrzydeł polityce międzynarodowej Polski, jej znaczenia międzynarodowe ogromnie wzrosło. Bo przypominam, że my mówimy o tym wiernym sojuszu Stanów Zjednoczonych, teraz nagle Prawo i Sprawiedliwości Biden pasuje jeszcze przed samą wojną, to Donald Trump był tym jedynym oczkiem w głowie polskiego rządu, a Biden to był ten lewak, który się czepia i Polska była wymieniana na równi z chociażby z Węgrami albo innymi krajami autorytarnymi, przypominam, przez administrację Stanów Zjednoczonych. Byliśmy trochę nacenzurowanym. Teraz Amerykanie, dlatego że to są ludzie biznesu, przymykają na to oko, bo są rzeczy ważniejsze, chociażby wojna na Ukrainie i rozwiązanie sprawy z Rosją. No i właśnie tutaj też dochodzimy do pewnego clue. Prawo i Sprawiedliwość prowadzi politykę zagraniczną tak jak politykę wewnętrzną, czyli prowadzi ją emocjonalnie. Pojechał Mateusz Morawiecki, nie za bardzo coś załatwił, miał dwie wtopy jeszcze, druga wtopa o Tajwanie, też dosyć potężna. Powiedział, że jeżeli się wojna na Ukrainie, jeżeli wojna na Ukrainie wygra Rosja, to za chwilę, na drugi dzień Chiny zaatakują Tajwan. No to nie przystoi i nie powinno nigdy paść coś takiego. Nawet jeżeli to jest prawda, nawet jeżeli to nie jest prawda, to nie powinny takie słowa paść z ust premiera polskiego rządu, bo po prostu tymi słowami się trochę skompromitował. Proszę pamiętać, że my też w Polsce nie śledzimy takich wypowiedzi kropka w kropkę i przecinek po przecinku, ale poważne dyplomacje takich krajów chociażby jak Chiny, Francja, nie wiem, Niemcy, Wielka Brytania uważnie śledzą i Amerykanie też bardzo uważnie śledzą każdy przecinek wypowiedzi premiera Morawieckiego i może rzeczywiście to była taka na luzie wypowiedziana sentencja, ale kompletnie niepotrzebna. I tutaj, bo cały czas zmierzam do tej sentencji, że ta emocjonalność polityki Prawa i Sprawiedliwości dowodzi temu, że ta polityka, nawet zagraniczna, jest uprawiana na potrzeby wewnętrzne. Po to, żeby w jakiś sposób zadowolić swój elektorat. Poważne kraje takie jak chociażby Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone prowadzą politykę zagraniczną, skupiając się na interesach własnych, a nie na ich emocjonalnym przekazie. Ten emocjonalny przekaz jest drugorzędny, bo musi oczywiście zaspokoić też w jakiś sposób wewnętrzny elektorat. Ale u nas to jest clue. No i taka oto wizyta o dosyć niskiej randze i zobaczymy, jakie przyniosą efekty. Ja myślę, że dużo większe efekty dzisiaj było widać, chociażby podpisanie tego listu intencyjnego o budowie tych elektrowni atomowych. I to nie trzeba było jechać do Stanów Zjednoczonych, jak to delegacja Izby Reprezentantów przyjechała do Polski i spotykamy się w Polsce. Także mam tutaj pewien dysonans. Zobaczymy, co z tego wyniknie, bo wiem, że o wielu rzeczach my po prostu nie wiemy, co się działo na tej wizycie, no bo nie sprawy, w szczególności biznesowe, to już w ogóle, jeżeli wypłyną przez najbliższy czas, to już w ogóle będzie totalny blamaż. Zbrojeniowe tym bardziej.
Rafał Kasprzyk, Polska 2050.
Szanowny panie redaktorze, szanowni słuchacze, odpowiadając na pytanie pana redaktora, warto zauważyć, że wizyta szefa polskiego rządu nie była poświęcona wcale budowaniu dobrych relacji Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi.
Moje pytanie brzmiało w ten sposób, czy Polska może być głównym architektem budowania nowych stosunków Unii i Stanów Zjednoczonych? A to nie jest jednoznaczne.
Odpowiadam, że może być, natomiast ten rząd nie będzie realizował takiej polityki i za chwilkę przejdę, wytłumaczę Państwu dlaczego. Tak jak moi przedmówcy powiedzieli, wydaje się, że premier miał zabiegać głównie o sprawy gospodarcze, o negocjacje pewnych kontraktów, w szczególności miał zabiegać o sfinansowanie budowy elektrowni atomowej, bo wcześniej całkowicie zawalił tą niebagatelną kwestię negocjacyjną w rozmowach z amerykańskim dostawcą technologii. Przypomnę, że elektrownia będzie kosztowała ponad 100 miliardów złotych. Najprawdopodobniej i strona amerykańska była zobowiązana do sfinansowania do 50% bodajże. Natomiast nie ograniczono tego minimalnego poziomu. W związku z tym wystawiono nas, stronę polską, do wiatru totalnie. I teraz jeśli chodzi o zakupy uzbrojenia, tu też taki komentarz do przedmówców i do tej sytuacji. Oczywiście tak, to dobrze, że kupujemy najnowsze uzbrojenie, czołgi, myśliwce, broń, którą dzisiaj posługuje się świat na tym najnowszym szczeblu, na najnowszą broń. Tylko nie powinniśmy przepłacać kolejny raz 20 czy 25%, bo tak to wynika. No ale tak negocjuje rząd PiS. Jeśli chodzi o państwo w takim położeniu jak Polska, aby skutecznie działać na rzecz pojednania tych sprzecznych interesów transatlantyckich i europejskich oraz różnych percepcji zagrożenia wśród sojuszników, musi odwoływać się do odpowiednio silnej zasady moralnej. My nie musimy jej wymyślać, bo zarówno w NATO, jak i w Unii Europejskiej ta zasada istnieje. To przecież praworządność. To do niej odwołują się Pakt Północnoatlantycki, traktaty europejskie. Ona stanowi też oś konstytucji wszystkich jej członków, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Tak powinno być, a jak jest? Jest dokładnie odwrotnie. PiS zamiast wzmacniać europejski porządek, kwestionuje go i podkopuje. W ten sposób daje argumenty Kremlowi, że Polska nie jest integralną częścią Zachodu, a to legitymizuje rosyjską ekspansję i dominację w Europie Wschodniej. PiS i premier Morawiecki oddaje całkowicie nasz los w ręce Stanów Zjednoczonych, których fundamentalna rola gwaranta bezpieczeństwa w Europie nie jest przecież zagwarantowana na zawsze. Ktoś z przedmówców wspominał choćby Trumpa, który każe nam za bezpieczeństwo sobie słono płacić bardziej niż te złe rządy, które nieudolnie negocjują kontrakty handlowe. PiS zupełnie nie potrafi wykorzystać geograficznego położenia Polski i potencjału dla polityki handlowej. Ten skandal ze zbożem ukraińskim pokazał, że przy tym rządzie polskie firmy w ogóle nie wezmą udziału w odbudowie Ukrainy. Mamy ciągły brak pieniędzy dla Polaków z KPO tylko dlatego, żeby realizować partyjne interesy. No polskie i całkowita firmy. Kompromitacja w negocjacjach paktu Fit for 55. Panie redaktorze, ja sobie pozwolę jeszcze, ponieważ być może moja opinia jest spowodowana moim punktem widzenia, natomiast prześledziłem sobie również opinię pewnych, mam wrażenie, niezależnych analityków, którzy powiedzieli o tej wizycie. Akurat analityk PISM, czyli Państwowego Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, powiedział również, że Europa Zachodnia długo ignorowała ostrzeżenia płynące z krajów Europy Środkowo-Wschodniej na temat imperialnych ambicji Rosji, ale nie oszukujmy się. Amerykańskie władze też te sygnały, płynące między innymi z Polski, latami ignorowały. Nie jestem wcale przekonany, że to podejście diametralnie się zmieniło i teraz głos wschodnich krajów NATO jest i będzie słuchany w pierwszej kolejności. To wciąż pozostaje wyzwaniem dla polskiej polityki zagranicznej. I drugi też mam, już nie będę przytaczał, natomiast analitycy, którzy zajmują się na co dzień sprawami międzynarodowymi, ocenami takich wizyt są jednoznaczni. Nie można oddawać całych swoich zasobów i bezpieczeństwa w ręce jednego państwa. My powinniśmy budować równolegle sojusze, przede wszystkim w Europie, bo my jesteśmy w Europie i czy chcemy, czy nie, w niej będziemy.
Poseł Mariusz Gosek, Solidarna Polska.
Szanowni Państwo, jak słucham głosów moich przedmówców, no to mam nadzieję, że tego nie słuchała propaganda Putina, bo tak naprawdę Polska została potępiona, tutaj rozumiem, w całości. Jesteśmy takim chłopcem do bicia, który na arenie międzynarodowej nie potrafi się zachować. Jak tu panowie wskazali, jak już gdzieś pojechał premier, to zaliczył w top. No jak można tak mówić o polskim państwie? To jest podstawowe pytanie. No ja wam powiem, szanowni panowie, ja byłem też przez 5 lat w Parlamencie Europejskim. Tam ktoś, kto mówi źle o swoim kraju, nie ma po co politycznie do tego swojego kraju już wracać, bo politycznie on już nigdy nie zaistnieje. No my jesteśmy w sytuacjach wojny, a tutaj słyszę w ogóle całą jakieś oskarżenie względem rządu, który znajduje się, przypomnijmy, i rządzi w sytuacji wojny na Ukrainie. I my musimy dzisiaj mówić o tym, co jest prawdą, a nie uprawiać politycznej propagandy. I tym się państwo też, przepraszam za te słowa, ale różnicie, bo nawet w parlamencie, w polskim Sejmie, nigdy takie słowa nie padają. Tam jesteśmy w studiach ogólnopolskich.
Dlatego nie, jest
nie
w parlamencie
to wy mówicie przeciwko temu, że Polska wszystko, co robi, potępiacie w czambu, a jest zupełnie inaczej. Gdy spotykamy się nawet w studiach na antenach ogólnopolskich, jest jeden konsensus. Całą klasą polityczną mówimy o bezpieczeństwie Polski. Ta wizyta w Stanach Zjednoczonych była potwierdzeniem tego, co jest mocno ugruntowane, mianowicie, że Polska jest strażnikiem bezpiecznej Europy. Polska była, jest i będzie. Prezydent Donald Trump już na to wskazywał. Tak to prawda, co pan powiedział. I mówił o kim? Mówił o Niemczech, właśnie o tych dobrych, w cudzysłowie, Niemczech, że nie ułożą 2% PKB, z czego 0,7 miały ułożyć na Pakt Północnoatlantycki. Tak to wtedy wyglądało, taka jest prawda. Natomiast Polska była lojalnym sojusznikiem Paktu Północnoatlantyckiego, 2% PKB zgodnie ze zobowiązaniami płaciła. A dzisiaj widzimy wizytę, bo tu trzeba zobaczyć chronologię też tych zdarzeń, wizytę w pierwszej kolejności pana prezydenta Joe Bidena i to w Polsce. W Niemczech w bazie Rammstein tylko zatankował paliwo, nie spotkał się tam z nikim, ale tego panowie nie zauważacie, bo to te dobre Niemcy. I wylądował w Polsce i tu się spotkał właśnie w Polsce z polskim premierem, z panem Mateuszem Morawieckim, z panem prezydentem. Tutaj wygłosił przemówienie, które miało istotne znaczenie dla dalszych losów tej wojny. Wizyta pana premiera Mateusza Morawieckiego w Stanach miała ogromne znaczenie. Pan premier Morawiecki odwiedził przede wszystkim dwie fabryki, czyli fabrykę czołgów Abrams i fabrykę, gdzie produkuje się F-35, samoloty, F-35. I takie wizyty są niezwykle potrzebne, mają znaczenie symboliczne. Tak jak państwa, mam nadzieję, nie słuchała pewna propaganda, tak tam oczy rosyjskie były zwrócone na tą wizytę pana premiera Mateusza Morawieckiego, niezwykle ważną i istotną, a przypomnijmy, że Polska, choćbyście nie wiem jak zakłamywali tą rzeczywistość, za rządów Prawa i Sprawiedliwości jest bezpieczna i to pokazała też wizyta pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Pierwsza oficjalna wizyta. W Brukseli odbywał, był wcześniej oczywiście wizyty nieoficjalne, ale pan prezydent Zełenski właśnie w tym samym miejscu stanął, gdzie pan prezydent Joe Biden i wygłosił bardzo symboliczne przemówienie. Co do sytuacji zbrojenia się, musicie panowie wiedzieć, że jesteśmy w sytuacji wojny, bo tak jakbyście tego nie zauważali, wrogu bram. I jeżeli dzisiaj wy mówicie, że polski rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości nie potrafi negocjować, te kontrakty są złe, kto przez całe lata zwijał armię? Dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, Zjednoczonej Prawicy musi to wszystko nadrabiać. I nadrabia to z pełną dynamiką. My potrzebujemy szybkich, dynamicznych zbrojeń, bo widzicie i wszyscy widzimy, jaka jest sytuacja za naszą wschodnią granicą.
Ale pan, przepraszam pan za emocjonalny ton,
ale inaczej.
Panie Rafale, tak się składa, że panu nikt nie przeszkadzał.
Również inaczej inaczej tego odebrać się nie da. Ja poprosiłbym o Polsce dobrze albo wcale.
Filip Strząbała, Nowa Lewica.
Tak, szanowni państwo, no tutaj dużo głosów padło na, z rozmaitych punktów widzenia. Ja bym chciał tutaj może przejść trochę do podsumowania tego, o czym tutaj panowie koledzy mówili, o czym tutaj też mówił pan poseł. No może te emocje, jakkolwiek je można zrozumieć, no to jednak rozmawiajmy rzeczowo. Ja rozumiem, że czasami pan może się zdenerwować na coś, ale też spokojnie i bez takich daleko idących oskarżeń. Natomiast, proszę państwa, jak chodzi o tą wizytę, to ja bym chciał być tutaj powściągliwy w ocenach, ponieważ zobaczymy, ponieważ dopiero zobaczymy, jaki realny skutek przyniesie ta wizyta. Niewątpliwie ważna, niewątpliwie potrzebna, niewątpliwie w wchodząca w koincydencję czasową też z wizytą prezydenta Macrona w Chinach, o czym będziemy potem mówić. Tu też robiąc sobie kwerendę przed dzisiejszym programem, dostrzegłem właśnie w rozmaitych mediach, że zostało właśnie to dostrzeżone, że ta wizyta być może może być traktowana jako pewna przeciwwaga do tego, co dzieje się aktualnie w Chinach. Szanowni Państwo, dobrze, że tutaj władza ma na względzie, że należy w dalszym ciągu rozwijać zaplecze militarne Polski. Po to była między innymi ta wizyta, żeby pan premier uzyskał jak najkorzystniejsze warunki zakupu nowych systemów uzbrojenia. Natomiast tutaj ostrożnie zobaczymy, co nam z tego realnie przyjdzie. No ja uważam, że jeżeli chodzi o kwestię na przykład tego punktu remontowego dla czołgów Abrams, jest to inicjatywa jak najbardziej tutaj warta uwagi. Natomiast tutaj też łyżkę dziegciu do beczki miodu. Szanowni Państwo, no pan premier tutaj zapowiedział, że Polska chciałaby korzystać z rakiet, którymi będą mogły być wyposażone myśliwce F-35. No jest to troszkę tak na wyrost chyba zapowiedziane, ponieważ no sama armia amerykańska jeszcze nie przyjęła do uzbrojenia tych komponentów.
Mówimy o rakietach JASM, tak zwanych. Rzeczywiście nie są jeszcze na wyposażeniu Armii Stanów Zjednoczonych, no ale gdybyśmy byli razem ze Stanami Zjednoczonymi w niewyposażeniu,
byłoby to coś.
Od ręki ze względu na karencję z prawem w Stanach Zjednoczonych, że najpierw ich wojsko musi mieć tam 5 lat.
No to panie Marzenie, dlatego o tym mówię, że pomalutku i poczekajmy.
Pewnie tym szybciej do nas trafią,
z takimi całościowymi ocenami, jeżeli chodzi o tę wizytę. Ale tutaj, nawiązując do tematu, który pan redaktor postawił. Owszem, myślę, że moglibyśmy być, możemy być i powinniśmy być takim łącznikiem, który spaja interesy Unii Europejskiej i interesy Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa. Natomiast mam pewne wątpliwości, to dosyć szerokie, czy rzeczywiście Polska, biorąc pod uwagę ugrupowanie, które sprawuje teraz w Polsce rządy, czy ma taką zdolność rzeczywiście wpływania i łączenia? Czy polski rząd, który, no wszyscy o tym wiemy, tu już padły te argumenty, jest w stałym konflikcie z Unią Europejską, czy możemy być właśnie takim łącznikiem, czy też pomostem do tego, aby z tymi Stanami Zjednoczonymi owocnie współpracować, jeżeli chodzi o politykę transatlantycką, politykę bezpieczeństwa Europy i nie ukrywając też, że biorąc pod uwagę napięcia w Azji, no proszę Państwa, tego się nie da rozłączyć w mojej ocenie. Ponieważ, tu już też może troszkę nawiązując do drugiego tematu, ale tak pokrótce, no nie możemy się łudzić tym, że nas ewentualna konfrontacja Stanów Zjednoczonych z Chinami ominie. Dlatego też musimy mieć to na względzie i patrzeć dalej.
I poseł Marek Kwitak, Prawo i Sprawiedliwość.
Wcale nie jestem zdziwiony tymi głosami krytycznymi, oceniającymi wizytę pana premiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych. Opozycja nie byłaby opozycją totalną, gdyby w ten sposób tych spraw nie potraktowała. To jest rzeczywiście ukłon w stronę pana starosty, który chciał raczej wyważenie oceniać tą wizytę. Natomiast tutaj panowie mówicie o sprawach, które no... Wasz rząd, kiedy bym przypomniał na dzień dzisiejszy słowa pana ministra Sikorskiego co do Amerykanów, co robimy, tak? Przypominacie, nie chcę tego powtarzać, bo to nie jest zbyt...
Pozwoliłbym, panie pośle, nawet na to.
Właśnie o to chodzi. Ja powiem w ten sposób, że była to bardzo ważna wizyta, a stało się to jeszcze ze względu na to, co wyprawiał pan prezydent Macron, pani Ursula von der Leyen, pani minister spraw zagranicznych. No akurat tak się stało, że te wizyty w Chinach bardzo wzmocniły pozycję premiera podczas tej wizyty i pozycję Polski. Polska staje się dla Stanów Zjednoczonych partnerem strategicznym.
w kontekście jeszcze bezpieczeństwa w Europie, w kontekście wojny z Ukrainą, widzimy, jak się zachowują nasi sojusznicy. Tutaj padła sprawa praworządności. Praworządność w Chinach? I kto robi w tym momencie, próbuje robić interesy z Chinami? Czy pani przewodnicząca komisji von der Leyen, ona reprezentowała Unię Europejską? Czy reprezentowała sama siebie i interesy niemieckie? Czy Macron mówił tutaj w kontekście interesów Unii Europejskiej? Czy wziął z sobą 3/4 delegacji biznesmenów, żeby robić interesy w Chinach? Mało tego, współpraca gospodarcza i handlowa z Rosją ich nic nie nauczyła. Rosja się skończyła, szukają gdzie indziej w tym momencie interesów i patrząc tylko na interesy własnych państw, a nie interesów Unii Europejskiej. Tu miała wizyta wymiar polityczny i to jest bardzo dobrze zostało przyjęte. Zresztą ocena nawet mediów amerykańskich pod tym kątem była zauważalna, że przyjechał praktycznie, można powiedzieć, antymakron w stosunku do tego, co właśnie te pielgrzymki czyniły w Chinach przedstawiciele tak zwanej starej Unii. Wymiar gospodarczy. Tutaj pan chciał na siłę krytykować, nie mając wiedzy, sam zresztą zastrzegł się, że sprawy gospodarcze, handlowe na pewno nie mogą być poddane do publicznej wiadomości. My przyciągamy biznes amerykański do Polski, staramy się, Polska jest krajem przyfrontowym, że jest to bezpieczeństwo. I jeśli mamy teraz technologię, jeśli chodzi o wykorzystanie firm o elektrowni atomową, no to wiadomo było, że te sprawy trzeba w jakiś sposób rozstrzygnąć w sposób roboczy. Już nie mówiąc o kwestii bezpieczeństwa w tym momencie, jeśli chodzi o rolę Polski. Na obszarze Europy jest około 100 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Mówi się, że około 20 tysięcy mamy w Polsce. I Polska na dzień dzisiejszy w budżecie, wydając praktycznie 4% PKB, ponad 140 miliardów złotych, zaczyna być tym strategicznym partnerem i sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych, żeby Stany Zjednoczone mogły zapewnić bezpieczeństwo Europie i wpłynąć na wynik wojny na Ukrainie. Wiecie, ile dywizji ma sprawnych w tym momencie mają Niemcy, żeby bezpośrednio użyć ich na froncie? Docelowo do 27 roku mają 3. W tym momencie do 25 roku 1. Czy uważacie, że nas Niemcy będą bronić? Że Francuzi nas również pod tym kątem obronią? No przecież te wizyty to jest jawne wystąpienie przeciwko i dominacji Stanów Zjednoczonych w Unii Europejskiej i praktycznie podważają głównego sojusznika NATO. Przecież to jest robienie w tym momencie interesów z Chinami niedemokratycznymi, gdzie nie przestrzegane są prawa człowieka, nie ma praworządności, państwo komunistyczne i przedkłada się, że Europa czy stara Europa musi mieć własną autonomię. Pytam się, kto ma zapewnić bezpieczeństwo tej Europie?
Panie pośle, przeszedł pan już do drugiego tematu.
Ale nie, no to jest taka no sytuacja, bo trzeba pod tym kątem powiedzieć, że jeśli nazywa się w relacjach Polskę przyjacielem, sojusznikiem, ja wiem, że w polityce międzynarodowej liczą się interesy, ale akurat teraz interes Stanów Zjednoczonych i Polski jest zbieżny i w kwestiach gospodarczych, i politycznych, i wojskowych. Także tu trzeba pod tym kątem ocenić wizytę na bardzo wysokim poziomie. Zresztą Amerykanie tego nie kryli. Te spotkanie czy z mediami, czy tłumaczenie też sytuacji w Europie, sytuacji związanej z inflacją, z zapewnieniem spraw związanych ze źródłem surowców, energii i tak dalej. To wszystko wychodziło. Ja tu się cudów nie można było spodziewać. No, pod takim kątem, że proszę karty na stół, to załatwione, tamto załatwione. Biden przyleciał do Polski też. Część wyobrażało sobie, że nie wiadomo, jakie będą konkrety. Tak robi się politykę. Ta wizyta była wcześniej zaplanowana, ale jak powiedziałem, bardzo dobrze się stało czasem w polityce. Też szczęście jest potrzebne, że te pielgrzymki do niekomunistycznego kraju zostały akurat przeprowadzone. I to
panie pośle, przechodzimy do drugiego tematu.
Jest, jedna rzecz.
Będzie pan,
Chiny,
jeszcze, będzie pan miał okazję,
Chiny
panie pośle,
po
o tym powiedzieć.
Po wizycie Macrona ogłosiły na drugi dzień manewry wojsk, jeśli chodzi o Tajwan. To był właśnie wysyłany sygnał, w jaki sposób państwa zachodnie, w sposób naiwny, próbują znów realizować swoją politykę swoich właśnie interesów, a nie Unii Europejskiej, zapominając o nowej Europie, czyli o państwach Europy Środkowo-Wschodniej.
Drugi temat. Wiemy już, że chodzi o wizytę prezydenta Macrona w państwie środka, w Chinach. Pytanie brzmi, czy Unia Europejska powinna mówić jednym głosem, czy najsilniejsze państwa, realizując własne interesy, powinny mieć odrębną wizję Europy. I teraz będę bardzo pilnował czasu, dlatego że już nam go niewiele zostało, po niecałe dwie minuty, minuta pięćdziesiąt na każdego z panów. Mateusz Iwan, Konfederacja.
To jest na chwilę obecną i problem z Ukrainą Europy, ten brak jednolitego wsparcia, to, że strefa frontowa ponosi, przyfrontowa, bo my jesteśmy przyfrontowi, w samej wojnie nie uczestniczymy, ponosi największe obciążenia, nie zaś odleglejsze miejsca, kiedy to strefa przyfrontowa powinna pozostać wzmocniona, czyli my powinniśmy zachować większą ilość tego uzbrojenia. Europa właśnie zachodnia, Unia wspólnie powinna więcej go wydelegować zdecydowanie niż to zrobiła. To jest przykład tego, o czym mówiliśmy od dawna. To znaczy stopniowej atomizacji Unii Europejskiej. Ze względu na to, że Unia w wyidealizowany sposób widziała siebie jako państwo wręcz federacyjne, obejmujące całą Europę, pod, uwaga, albo francuskim, albo niemieckim, albo francusko-niemieckim zarządem. I to było widać. To już ta konkurencja francusko-niemiecka przez lata powodowała animozję, ponieważ państwa dążyły do pewnych bloków, prawda? Jedni bliżej Niemiec, drudzy bliżej Francji. Kiedy kryzys ostatnich lat i covidowy spowodował problemy gospodarcze Niemiec i Francji i zaburzył ten ich nieustanny pęd i bycie najbogatszymi, najbardziej płynnymi gospodarkami, zaczęły się sytuacje pod tytułem niemiecka niechęć do uczestnictwa w wojnie, bo już zaczęła się celować na Rosję i kierunkować na handel i wszelkie działania z Rosją. Tymczasem Francja też zaczęła szukać sobie innych sojuszników, co Chinom, już teraz dochodząc do tego, było bardzo na rękę. Bo proszę zwrócić uwagę, jak pani von der Leyen pojechała do Chin, to została wygwizdana, a w mediach było bardzo wiele negatywnych komentarzy. Jak pojechał prezydent Macron, to w całych lokalnych francuskich, tych chińskich mediach były bardzo dużo pozytywnych komentarzy, że tu Europa nas zauważa. Dlatego Chiny wolały nie od upadającej Michał Unii Europejskiej, która za chwilę zawali się pod ciężarem ludowe własnej biurokracji,
panie Mateuszu,
a Francję.
Michał Skotnicki, PSL.
Szanowni Państwo, ale jedno zdanie muszę się odnieść tutaj do wystąpienia.
W takim razie będzie Pan miał jedno zdanie mniej na ten temat.
Trudno. Do wystąpienia posła. Panie pośle Gosek, nie może pan w tym studio mówić do wszystkich, że jesteśmy głosem Putina, bądź że jesteśmy ludźmi Putina.
No z takiego nie padło z pana posła, panie Michał.
Pan tak powiedział.
Mówią, że jesteśmy tutaj, każdy, kto krytykuje tą sytuację, jest
agentem.
Agentem,
dobrze, tak. Zrobię to, ale tak przynajmniej tak to odebrałem.
Pamięć krótko trwała, jeszcze działa.
Proszę tak tu nie mówić, ale teraz wracając do wizyty pana Macrona i pani von der Leyen. Bardzo źle się stało, że w ogóle tam pojechali w tym momencie i w takim celu. No trzeba powiedzieć, że każdy premier każdego rządu będzie dbał o rozwój swojej gospodarki. Francja nigdy ze Stanami Zjednoczonymi tam nie iskrzyło wielką przyjaźnią i miłością, chociaż Francuzi wybudowali Stanom Zjednoczonym statuę wolności.
I na tym się skończyło.
I chyba wielkie te gesty w tym momencie się skończyły. Natomiast Francuzi próbują, widząc pewną bezradność Niemiec na arenie międzynarodowej, próbować odzyskać jakby trzecią pozycję na świecie, nie licząc już Chin oczywiście. I teraz tak, wiemy, że Francuzi mają te swoje tradycje południowo-wschodnioazjatyckie i tak dalej, więc być może pan Macron, no trudno nam powiedzieć, bo z mediów niewiele wiemy, te informacje do nas nie docierają wprost. Być może pojechał zbadać, jak naprawdę tak poważnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Chiny i o Tajwan, bo jeżeli by, nie daj Boże, doszło do eskalacji konfliktu, bo tam już mały konflikt na pewno jest, bo te nieustanne ćwiczenia wojsk chińskich wokół Tajwanu to już jest pewien problem. To dopiero będzie klęska światowa, polityczna, ekonomiczna i społeczna. Do tego nie możemy doprowadzić.
Mateusz Żukowski, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję.
Znaczy, muszę się odnieść też do wypowiedzi i pana Goska, i pana Kwitka, że właśnie o tym mówiłem, o tych emocjonalnym aspekcie uprawiania polityki wewnętrznej i polityki zagranicznej na potrzeby polityki wewnętrznej. Ale jeżeli chodzi o Francję i pana Macrona, to musimy poruszyć kilka tematów takich, no, czas mam nadzieję mi pozwoli chociaż zaczepić. Pierwsze to pamiętajmy o tym, że Francja ma całkowicie inną pozycję do uprawiania polityki zagranicznej z kilku względów. Po pierwsze, jest innego rodzaju partnerem dla chociażby Stanów Zjednoczonych czy innych krajów do uprawiania tej polityki z kilku względów. Po pierwsze, ma kolonie cały czas, ma terytoria zamorskie, gdzie między innymi znajdują się bazy marynarki wojennej i to jest najważniejszy argument podnoszący rangę Francji do mini-mocarstwa. Po drugie, ma lotniskowce i dosyć bogatą, bo z tego co się orientuję, to pierwszą albo drugą flotę w Unii Europejskiej, w całej Europie tak naprawdę. I Francja będzie oczkiem w głowie zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Chin i każdym większym mocarstwem, dlatego że udostępnia swoje bazy innym flotom, no i może również chociażby pomóc Stanom Zjednoczonym tym swoim jednym czy dwoma lotniskowcami w przypadku jakiegoś światowego konfliktu. Kilka razy Francja wtrącała się do takich konfliktów, chociażby w przypadku Syrii czy Iraku, gdzie ten flota francuska pomagała swoim sojusznikom. I rzeczywiście Macron sobie wymyślił taką koncepcję, że z tej racji, że Scholz kompletnie nie zdał egzaminu z tego przywództwa europejskiego, no to, że w tym momencie jest to te 5 minut dla Francji, żeby wyskoczyć. No i pojechał do Chin głównie po to właśnie, żeby udowodnić samemu sobie, swojemu elektoratowi, ale również innym europejskim krajom, że to on właśnie tutaj został przez Chiny przyjęty w taki, a nie inny sposób.
I niestety,
ale też poniósł kompletne fiasko tej swojej wizyty. I bardzo złe słowa padły we Francji z punktu widzenia
Rafał Europy. Kasprzyk, Polska 2050.
No, w dużej mierze zgadzam się tutaj z przedmówcami, zresztą z każdej chyba ze stron. Ten wyjazd generalnie i sposób załatwiania spraw, no to funkcjonował tak jak właśnie PiS, że realizuje politykę zagraniczną na swoje własne wewnętrzne potrzeby. I Macron wydaje się też był zainteresowany bardziej rzuceniem trochę chleba na swoje, czy rzuceniem jakichś haseł nośnych i biznesu, który mógłby zagwarantować dobrobytu swoim mieszkańcom, co w ogóle ma się nijak do właśnie tej zjednoczonej Europy. I odpowiadając też na pytanie pana redaktora, tak, Unia Europejska powinna mówić jednym słowem, jednym zdaniem, jednym głosem, ponieważ jeżeli będziemy ją ciągnęli, tak jak każdy rozrywali ją protekcjonistycznie nastawiając do każdej sprawy, to
po prostu... Sukno każdy w swoje strony.
To rzeczywiście się nie uda i to sukno się być może gdzieś tam w pewnym momencie rozleci. Czego celem jest pewnie i tutaj działalność PiSu, nie wiem.
Ale to teraz mówimy o Macronie, panie Rafale.
Tak.
Macron jeszcze nie zapisał się do PiSu.
Ja
i raczej nie zanosi się na to, żeby się miał zapisać.
Powiedziałem panu redaktorowi na pytanie, proszę spokojnie odsłuchać.
Tak. Poseł Mariusz Gosek, Solidarna Polska.
Dziękuję. Czasami oczy przecieram tu ze zdumienia, radiosłuchacze tego nie widzą, ale no, naprawdę musimy wiedzieć, że wizyta Emmanuela Macrona była czymś bardzo złym w Chinach. Przede wszystkim dzisiaj trzeba skupić się na bezpiecznej Europie. Oczywiście mając też na uwadze sytuację, która odbywa się w Chinach. Ja przypomnę, że ten sam prezydent Macron wykonywał regularne połączenia też z Władimirem Putinem i szereg tych rozmów odbywał, bo to też jest ważna ta narracja i to postępowanie też Francji i Niemiec tuż po wybuchu 24 lutego po napaści na niepodległe państwo ukraińskie przez Federację Rosyjską. Co wtedy robiły Niemcy i Francja? Pan mówi z Polski 2050 o praworządności. Praworządność rozumiem, że ma ustalać ta osoba, która, mówię tu u pani Urszuli von der Leyen, która ministrem obrony Niemiec, tak tam ten tytuł
Święty
się unosi.
Ale
niech pan nie przywołuje tego wybitnego jednego Polaka w kontekście Urszuli von der Leyen.
Się pod tymi ale właśnie zasadami. Ja
zabiera pan, czas.
Pan ma jakiś problem ze słuchaniem.
Panie, odpowiadam panu na pytanie.
Ale ja nie zadaję panu pytań.
No, ale powiedział pan, niech pan słucha, pan, więc
panie,
ja odpowiadam.
Panie Rafale, panu nikt nie przerywa. Panie pośle, proszę kontynuować. Panie pośle.
Tylko, że już i tak naprawdę Urszula von der Leyen to była ta, która w czasach Angeli Merkel była ministrem obrony Niemiec po 2014 roku, czyli po faktycznej napaści na Ukrainę, podpisywała dokumenty i trafiała nielegalnie broń pomimo embarga dla Federacji Rosyjskiej, co nie wiedziała, że Putin nie będzie ich chował w muzeum tylko czy w swoich magazynach, tylko wykorzystają przeciwko niepodległemu narodowi ukraińskiemu. I dzisiaj to ta Urszula von der Leyen chce nas uczyć praworządności w ten sposób,
panie pośle. Filip Strząbała, Nowa Lewica.
Dziękuję. Szanowni Państwo, tą wizytę, jeżeli chodzi o prezydenta Macrona, no oceniam negatywnie. Źle się stało, że mamy tutaj teraz taki rozdźwięk, pewne dwa ośrodki, które tutaj robią interesy z Chinami, bo to przede wszystkim o to chodzi. No, możemy tutaj mówić, że to prezydent Macron pojechał tam wybadać, czy nie wybadać, czy ewentualnie porozmawiać o tym, jak Chiny się zapatrują na wojnę w Ukrainie i czy mają ku temu jakieś szanse, żeby tą wojnę zakończyć. Natomiast, proszę Państwa, to jest przede wszystkim biznes. I kanclerz Scholz i prezydent Macron pojechali tam z tabunem przedsiębiorców, co nie dziwi w sumie, oczywiście z punktu widzenia interesów tych państw. Natomiast, no jednak, jeżeli chodzi o prezydenta Macrona, no to chyba ten kompleks generała prezydenta de Gaulle'a, który też w latach swojej prezydentury we Francji, no miał pewne takie idee fix, żeby odłączyć się od tych Stanów Zjednoczonych, a przecież nie mamy chyba wszyscy tutaj w studiu wątpliwości, że Stany Zjednoczone to są jednak... To jest jednak najpotężniejszy kraj, jeżeli chodzi o militaria na świecie i tutaj nie powinno być ku temu żadnej wątpliwości.
De Gaulle wypisał w końcu Francję z NATO.
Tak.
Doprowadził do tego. Poseł Marek Kwitek, Prawo i Sprawiedliwość.
Chiny nie potępiły w żaden sposób agresji Rosji na Ukrainę. Druga rzecz. Kiedy Francuzi próbowali prowadzić mocarstwową politykę, bardzo źle się dla nich to kończyło. Pierwsza wojna światowa, druga wojny kolonialne. Trzecia rzecz jest taka, że praktycznie Macron wypowiedział, można powiedzieć, jako sojusznik pakt Stanom Zjednoczonym. On powiedział, że w żaden sposób przy konflikcie Chin o Tajwan nie będzie w to wszystko wchodził. Czyli jest w końcu w NATO, czy nie jest w końcu w NATO?
To nas nie ominie.
No, ale to jest ta sytuacja i myśmy tutaj też w studiu wcześniej dyskutowali, że Chiny przypatrują się bardzo uważnie, jaki przebieg ma konflikt na Ukrainie, jak się zachowuje Zachód. W tym momencie można było powiedzieć po wizycie Bidena w Polsce, że Europa jest zjednoczona i szedł w świat taki przekaz. Na dzień dzisiejszy i Macron, i Niemcy, i Ursula von der Leyen to wszystko zmarnowała, podważyła, że Ukraińcy nawet nie mogą się czuć bezpieczni. Kwestia produkcji amunicji. Niemcy, Francuzi nawet na dzień dzisiejszy, na miesiąc nie mają amunicji, żeby prowadzić jakąkolwiek wojnę. Czyli są słabi, a próbują w tym momencie tego sojusznika, głównego partnera strategicznego w NATO podważać jakby jego politykę. Dlatego Polska w tym momencie staje się naprawdę bardzo ważnym sojusznikiem. Jeśli nam się uda zbudować tą 300-tysięczną armię, to naprawdę będzie to najpotężniejsza armia w Europie. I Niemcy mają świadomość, bo jeszcze Polska jest, zanim agresja Rosji rozprzestrzeni się dalej, jeśli Zachód, stara Europa się będzie w ten sposób zachowywać.
Kończymy studio polityczne dzisiejsze. Gośćmi programu byli Mateusz Iwan, Konfederacja.
Dziękuję serdecznie, życzę miłego dnia.
Michał Skotnicki, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dobrego dnia, do widzenia.
Mateusz Żukowski,
dziękuję
Koalicja
Państwu
Obywatelska.
Bardzo.
Rafał Kasprzyk, Polska 2050.
Dziękuję Państwu, miłego dnia.
Poseł Mariusz Gosek, Solidarna Polska.
Dziękuję bardzo.
Filip Strząbała, Nowa Lewica.
Dziękuję Państwu, do usłyszenia.
I poseł Marek Kwitek,
Prawo. Bardzo dziękuję.
Program prowadził Radosław Podsiadły, zrealizował Arkadiusz Miller. Dziękujemy, do usłyszenia.
Studio Polityczne Radia Kielce.